Nie ma wątpliwości co do tego, że ojcowie Kościoła i w ogóle starożytni pisarze chrześcijańscy wywarli znaczący wpływ na ówczesną duchowość, a tym samym na nasze przeżywanie wiary. To, jak oni postrzegali tajemnicę Boga w Trójcy osób, ma dla nas współczesnych istotne znaczenie. Nasze bowiem zasadnicze pojęcia o Bogu, o modlitwie, o ascezie, sakramentach i o Kościele mają zakorzenienie w pismach starożytnych ojców Kościoła. Jakie zatem pojęcie Boga oni prezentują? Szukając odpowiedzi na to pytanie, należy wpierw zaznaczyć, że dla greckich filozofów pogańskich Bóg był doskonałością bytu. Jest on tym ideałem moralnym, który pobudza człowieka nie tylko do tego, aby go poszukiwał, ale także by go naśladował. Odnośnie do tego wspomniany już kiedyś wielki filozof Platon pisze: dla nas bóstwo ma być miarą wszystkich rzeczy. Ale aby takie istnienie znalazło w nas upodobanie, potrzeba, abyśmy byli takimi jak ono ze wszystkich naszych sił, jak tylko to możliwe. Widoczne tu wyidealizowane rozumienie Boga nie odpowiadało jednak temu, co na jego temat znajdujemy w Piśmie Świętym. Starożytni chrześcijanie na przekór filozoficznym przekonaniom tamtego czasu doskonale wyczuwali, że wyidealizowany Bóg jest daleki i nieprzystępny. Wyznawali więc swoją wiarę w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i do Niego zanosili swoją dziecięcą modlitwę. Modlitewny dialog z Bogiem jest bowiem w Piśmie Świętym wyraźnie obecny już od pierwszych stron aż do ostatnich. Bóg stworzył człowieka i do niego przemówił. Odtąd historia zbawienia jest naznaczona ustawicznym dialogiem modlitwy człowieka do Boga. W takim duchu ojcowie Kościoła i pisarze wczesnochrześcijańscy definiują modlitwę jako pełną ufności prośbę dziecka skierowaną do Boga jako Ojca, albo jako wzniesienie umysłu i duszy do Niego. Ponadto modlitwa rozumiana była jako uczestniczenie człowieka w Bożym kierowaniu światem. Otóż w nauce ojców Kościoła modlitwa wiąże się z prawdą o Bożej opatrzności, czyli trosce Boga Stwórcy o swoje stworzenia. Jednym słowem, dla starożytnych chrześcijan Bóg nie jest filozoficzną ideą, nie jest kimś wyidealizowanym. Jakkolwiek jest to idea bardzo szlachetna i wzniosła, ale Bóg jest żywym, prawdziwym Ojcem, autentycznie zatroskanym o człowieka i o cały świat. Jest Bogiem miłosiernym, dopuszczającym słabego i grzesznego człowieka do najściślejszego zjednoczenia ze sobą, do komunii i dialogu. Powszechnie uważa się, że wspomniany Platon po raz pierwszy użył słowa teologia na oznaczenie wiedzy o bogach i bóstwach pogańskich. W późniejszym okresie teologia była jedną z trzech podstawowych dziedzin filozofii, obok dialektyki, zwanej także retoryką, i etyki, nazywanej niekiedy polityką. Wśród chrześcijan za pierwszego teologa uważa się świętego Jana Apostoła i Ewangelistę. Drugim był święty Grzegorz z Nazianzu, nieprzypadkowo zwany teologiem. Uważał on bowiem, że samą teologią jest Jezus Chrystus, odwieczne słowo Boga Ojca. Wyjaśnijmy od razu, że termin teologia, pochodzący od greckich słów theos i logos, oznacza słowo o Bogu, a raczej słowo samego Boga. W tym sensie można powiedzieć, że Chrystus, jako odwieczne słowo Boga, jest samą teologią, samą boską prawdą. Dla ojców Kościoła, zwłaszcza na wschodzie, Chrystus jest wewnętrznym prawem całego wszechświata, a tym samym jest on centrum życia duchowego chrześcijanina, nie tylko w tym sensie, że do niego zanosimy modlitwy, ale przede wszystkim jako ten, który za nas modli się do Ojca. Jezus jest zasadą wewnętrzną także w tym sensie, że jest najdoskonalszym wzorem cnót. Orygenes powiada, że Jezus jest cnotami, to znaczy pełnią doskonałości moralnej, podczas gdy człowiek tylko te cnoty posiada. Ojcowie Kościoła, zamiast mówić o Chrystusie, że jest sprawiedliwy lub mądry, stwierdzali po prostu, że jest on samą sprawiedliwością i samą mądrością. Starożytni chrześcijanie modlili się nie tyle do Jezusa, co raczej przez Niego do Ojca. A jeżeli zanoszono modlitwę wprost do Jezusa, to zawsze podkreślano, że jest On Bogiem, że jest pełnią boskiej doskonałości. Stopniowo jednak wyłaniała się cześć również dla Jego człowieczeństwa, zwłaszcza w kontekście Jego męki i śmierci, jak również wcześniej misterium Jego wcielenia. Właśnie problem, co w Jezusie jest ważniejsze, Jego bóstwo czy człowieczeństwo, to było przedmiotem burzliwych dyskusji teologicznych, a nawet pierwszych herezji, takich jak arianizm, nestorianizm, monofizytyzm czy doketyzm. Herezji, którymi zajmowały się pierwsze sobory powszechne, zwoływane do Nicei, Konstantynopola, Efezu czy Chalcedonu. Od chwili zesłania Ducha Świętego, kiedy Kościół Chrystusa nabrał misyjnego dynamizmu, wśród wierzących nieprzerwanie trwała świadomość, że w ich sercach działa Duch Pocieszyciel. Najściślejsze zjednoczenie Ducha Świętego z człowiekiem Orygenes porównuje do mikstury. Mikstura zachowuje bowiem elementy, z których się składa, choć wskutek pomieszania tych elementów wykazuje ona zupełnie nowe właściwości. Podobnie Duch Święty, przenikając człowieka, czyni go nowym bytem, nadaje mu nową jakość, ale nie odbiera jego godności, świadomości czy wolności. To porównanie, tak bardzo plastyczne, nie oddaje jednak całej tajemnicy przenikania Ducha Świętego w serce człowieka. Dlatego ojcowie Kościoła i chrześcijańscy pisarze starożytni trudzili się nad znalezieniem odpowiedniej terminologii dla opisania samej istoty życia duchowego. Wypracowana przez nich nauka o Duchu Świętym, a zwłaszcza nauka o zjednoczeniu człowieka z trzecią osobą boską, stała się podstawą mistyki i kontemplacji. Zdaniem ojców Kościoła, gdy człowiek dochodzi do najwyższych stanów kontemplacji mistycznej, wówczas jego dusza oczyszczona z wpływów grzechu staje się jakby krynicą, górskim jeziorem, w którym odbija się całe niebo. W tym kontekście mówiono o przebóstwieniu człowieka, którego bezpośrednią przyczyną sprawczą był Duch Święty, zaś przyczyną wzorczą Jezus Chrystus. Stąd istotą i szczytem chrześcijańskiej duchowości jest chrystoformizacja, to znaczy upodobnienie się do Chrystusa mocą Ducha Świętego. Ta sama nauka o uświęcającym działaniu Ducha Świętego znalazła się u podstaw chrześcijańskiej moralności, rozumianej w starożytności raczej jako sztuka rozeznawania duchowego. Ludzkie serce jest otwarte zarówno na dobro, jak i na zło, na wpływ Ducha Bożego i wpływ szatana. Przy czym, zdaniem greckich ojców Kościoła, dobro pochodzące od Ducha Bożego zawsze przychodzi niejako od wewnątrz, poprzez Boże natchnienia, podczas gdy złe myśli docierają do człowieka od zewnątrz, a więc nie należą do ludzkiego ja, lecz przychodząc od zewnątrz, wprawiają go w zamieszanie i wprawiają w zamieszanie całą ludzką istotę. Wynika z tego, że według nauki ojców Kościoła dla udoskonalenia i uświęcenia konieczna jest uległość Duchowi Świętemu, a więc bosko-ludzkie współdziałanie, czyli po grecku synergia. Wówczas człowiek jest prawdziwie duchowy, gdy zostanie przebóstwiony mocą z wysoka. Do języka chrześcijańskiego termin przebóstwienie wprowadził Klemens z Aleksandrii. I choć początkowo to pojęcie budziło podejrzenia, to jednak szybko zostało zaakceptowane, gdyż dobrze oddawało sytuację chrześcijan odkupionych przez Chrystusa i z Nim zjednoczonych. Ale do tych subtelnych zagadnień powrócimy w dalszych naszych rozważaniach.